W dzisiejszej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiam z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z działu nauki i monitoringu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kilka dni temu rozmawialiśmy o twoim tegorocznym pobycie w Etiopii. Nie zdążyliśmy niestety porozmawiać o przyrodzie, która chroniona jest w parkach narodowych tego kraju. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy właśnie o tych parkach narodowych powiedzieli sobie więcej.
Większość parków narodowych jest zlokalizowana przynajmniej w tej części kraju, w której my żeśmy byli, czyli południowo-wschodnia część przy granicy z Kenią, Somalią i Djibouti. Na tym obszarze większa część parku znajduje się w Wielkim Rowie Afrykańskim. To jest taka gigantyczna struktura, jednostka ekologiczna ciągnąca się od Morza Czerwonego przez Kenię, tam Ugandę, Rwandę, Tanzanię na południe w kierunku Mozambiku. No w przyszłości, tu już tak dodam na marginesie, z pewnością ten rów, który teraz się tam rozszerza, wypełnią wody jakiegoś morza i pewnie Afryka się rozdzieli na dwa oddzielne kontynenty. No ale właśnie tam jest szereg parków narodowych o charakterze sawanny. Takiej sawanny, jaką możemy zobaczyć często na filmach przyrodniczych omawiających przyrodę Kenii czy Tanzanii, czyli takie luźne lasy akacjowe, różna roślinność, zwykle trawiasta, wypełnia przestrzeń między drzewami. No i bardzo podobne gatunki zwierząt, chociaż akurat w Etiopii z tej przyczyny, że te parki powstały dosyć późno, no i niestety część zwierząt po prostu skusowano, jest tych zwierząt mniej. Dlatego nie ma tam na przykład bawołów, nie ma antylop gnu, nie ma żyraf, nie ma zeber, no i nie ma lwów. Znaczy są parki, gdzie wszystkie te zwierzęta są, konkretnie Mago i Omo, ale tam żeśmy nie byli. No a lwy są jeszcze w jednym parku narodowym, Aush, w którym byliśmy, ale lwów nie widzieliśmy. No ale poza tym oczywiście jest cały szereg gatunków typowo tych afrykańskich, tych 11 bodajże gatunków antylop z pięknymi oryksami, które można w tych parkach oglądać. No i poza tymi parkami sawannowymi, właśnie w tym rowie afrykańskim, odwiedziliśmy także Park Narodowy Gurbalie z taką roślinnością już górską i z dość dobrze wykształconym piętrem afroalpejskim, czyli powyżej granicy lasu. Mówię dość dobrze, ponieważ jak zobaczyłem tam stada kóz i krów, no to nie mamy złudzeń, że zostało ono jednak zmienione w znacznym stopniu, ale ten, przynajmniej optycznie ten charakter poprzez obecność takich ładnych roślin lobelie ono zachowało. No i wreszcie, tak sobie teraz przypominam różne jeszcze miejsca, bo byliśmy też za miejscowością Harar, niedaleko granicy z Somalią i tam był tylko, nie tyle park narodowy, bo odwiedzaliśmy tylko parki narodowe, ale też te sanktuaria przyrody. Też taki park, może o trochę charakterze takiej sawanny, ale zupełnie porośniętej przez roślinność krzewiastą, gdzie wypatrywaliśmy słonie afrykańskie, ale żeśmy żadnego nie wypatrzyli. Ale są też takie ciekawe miejsca, perełki poza parkami, jak tak zwana Dolina Cudów. Brzmi to dosyć tak może infantylnie, jakby pod turystów, ale rzeczywiście gdy się wchodzi do tego miejsca, to ono robi wrażenie. A skąd się wzięła ta nazwa Dolina Cudów? No, cudem jest rzeczywiście, że te kamienie, które tam stoją jeden na drugim, jeszcze stoją, że nie poddają się tej sile grawitacji, bo czasem ma człowiek wrażenie, że w tym właśnie takim skalnym mieście, że to po prostu wszystko się jeszcze nie rozsypa. No ale żeby to sobie wyobrazić, no to trzeba będzie wejść sobie powiedzmy na stronę internetową i właśnie wpisać Dolina Cudów Etiopia i zobaczyć, jak te formacje skalne wyglądają.
Jesteśmy przyzwyczajeni do tłumów turystów w naszych parkach narodowych. A jak wygląda tam?
No te parki, z racji chociażby tego, że nie są tak dostępne jak Tatrzański Park, żeby się po nich poruszać, trzeba wynająć ten samochód właśnie terenowy. Nie za bardzo nawet wiem, jak sobie radzą z tym osoby, ci plecakowcy powiedzmy, którzy jeżdżą autobusami. Już pomijam kwestię dojazdu do tych parków, no ale potem poruszanie się po nich no, jest możliwe. I w Etiopii jest taka zasada, jak zdążyłem zauważyć, dotyczy ona wszystkich parków narodowych. Wstęp na teren parku jest wyłącznie z przewodnikiem, który często jest też strażnikiem. No, przypomnę, że akurat u nas w Polsce, w Tatrzańskim Parku też jest taki nakaz dotyczący grup zorganizowanych. Ale rolą tego przewodnika jest nie tylko pokazywanie tam, wypatrywanie tych zwierząt, a zapewniam, że jest wyraźna różnica w efektywności takiego wypatrywania przez nas turystów, a przez takiego profesjonalnego przewodnika, bo jednak ma on to oko wyrobione i naprawdę widzi różne zwierzęta, których my byśmy nie dostrzegli. No i wreszcie jest kwestia bezpieczeństwa, ponieważ zawsze taki przewodnik ichniejszy, właściwie jest to jednocześnie strażnik parku, ma tą broń na wypadek kontaktu z dzikimi zwierzętami, a w tym parku narodowym, gdzie są lwy, wystarczyło wyjść z samochodu, żeby zrobić parę zdjęć, ujęć takiej pięknej sawanny palmowej, takiej niezwykle rzadkiej formacji roślinnej, znaczy, że ona jest częstsza, ale ja ją widziałem drugi raz w życiu, a raz w Parku Narodowym El Palmar w Argentynie. No ale za mną gość idzie 2-3 metry dalej, no bo jednak chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Poza tym też miałem taką sytuację, niezbyt bezpieczną konfrontacji z guźcem. Guziec to jest taka świnia afrykańska. Także wyobrażenie o guźcu miałem właśnie takie, że jest to taka dosyć niewielka świnka, na którą czasu do czasu polują lwy. Tymczasem okazało się, że dorosłe guźce, samce, to jest naprawdę kawał świni, to jest chyba z 1,5 metra długości, no już nie chcę wymyślać tutaj tych wartości, ale też sporej wysokości. No i właśnie zupełnie chcący z tych traw taka świnia na mnie wypadła. Muszę powiedzieć, że tylko przez szybki refleks udało się zejść jej z drogi, no bo rzeczywiście na pewno mogłoby się to skończyć fatalnie. Także chodzenie po tych parkach narodowych afrykańskich no, niesie z sobą trochę ryzyka, dlatego ten przewodnik jest potrzebny.
A czy zwierzęta, takie, które nie są niebezpieczne dla ludzi, widząc nadjeżdżający samochód, pieszają w popłochu, czy na tyle przyzwyczaiły się do turystów, że można je spokojnie obserwować?
Wyraźnie widać tą zależność, że przejeżdżający samochód nie robi na nich wrażenia. I to nie tylko na ssakach, czego mógłbym się nawet domyśleć, że można przejechać koło hieny, koło której z gatunków antylop, ale także na ptakach. Jest tam taki piękny drop arabski, nawet nie pamiętam, czy on się tak nazywa, bo mieliśmy do dyspozycji angielską książkę, no i oczywiście nazwy łacińskie, ja jeszcze nie sprawdziłem tego na internecie, jaka jest polska, powiedzmy, nazwa tego gatunku, ale piękny, wielki ptak, który żerował tuż przy drodze, no i nie reagował na przejeżdżający samochód. Ale oczywiście jak tylko samochód się zatrzyma, jest jeszcze ta chwila konsternacji, zwierzęta się przypatrują, co się będzie działo, no ale jeśli się już z tego samochodu wyjdzie, no to reakcje są różne. Czasem po prostu takie zwierzę odchodzi, a czasem jednak w panice, jak kudu małe, jak dziś sobie przypomnę, uciekają.
Co wywarło na Tobie największe wrażenie?
Z jednej strony to kilka takich środowisk, czyli rozległość tych sawan na południu Etiopii, w moim przekonaniu dość dobrze zachowanych. Przede wszystkim nie widziałem tam zbyt dużo kóz i krów, których obecność zawsze w każdym parku narodowym mnie szczerze irytuje, ponieważ no, jest do dyspozycji mnóstwo tej przestrzeni poza tymi parkami. Naprawdę nie ma potrzeby, żeby też wypasać każdą przestrzeń, a już tych parków narodowych, mówię, że ogólnie na świecie jest tak niewiele, że no już ten trud przypilnowania tego należałoby sobie zadać, żeby po prostu ta ludność tam kóz nie wypasała. Zwłaszcza, że nie chodzi tu o sytuację jakiejś tam biedy, że ktoś ma 4 czy 5 kóz, tylko ludzie wchodzą z 300-400 kozami, czyli jest to już prawie produkcja przemysłowa, no i trudno tu uzasadnić tu potrzebą na przykład zaspokojenia, powiedzmy, głodu w rodzinie. To już jest wykraczające jakby poza ten aspekt, no i rzeczywiście widać, że strażnicy też się denerwują, jak widzą tych pasterzy w tych parkach narodowych, no ale konfrontacja z nimi, z tego co mówili, może okazać się fatalna, bo dwóch z nich zginęło bodajże 2 tygodnie przed naszym przyjazdem. Dlatego muszą jakąś tą równowagę tam utrzymać i ten kompromis. Drugim takim miejscem, które zrobiło na mnie wrażenie, to była taka plaża nad jeziorem nad pewnym jeziorem, już nie pamiętam jak ono się nazywało, gdzie dopływało się motorówką i tam na tej plaży wygrzewały się krokodyle nilowe, ale o takich całkiem zacnych rozmiarach, tak na oko około 5 metrów, to potężne gady, naprawdę robiące wrażenie. No i trzy rodziny hipopotamów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że o ile te krokodyle może niekoniecznie są takie niebezpieczne, ponieważ tam mi strażnicy właśnie tłumaczyli, że nie jest tak, że stoi się powiedzmy nad brzegiem wody i od razu ten krokodyl delikwenta wciągnie, ponieważ polować na ssaki nauczyły się tylko niektóre populacje w Afryce. To, co mniej więcej między innymi widzimy w filmach takich przyrodniczych, jak tam polują na antylopy czy zebry przechodzące przez rzekę, to tam raczej to zjawisko nie występuje, a to zresztą widać na każdym kroku, ponieważ ci wędkarze tamtejsi do dyspozycji mają czasem takie dwie związane z sobą kłody, zanurzone tuż ponad powyżej powierzchni wody. W związku z tym, gdyby krokodyl chciał, to takiego delikwenta by wciągnął od razu, a jednak takie przypadki się raczej nie zdarzają. No ale gorsza jest sprawa z hipopotamami, ponieważ to są zwierzęta rzeczywiście bardzo agresywne. No i trzeba jednak ten dystans do tych rodzinnych hipopotamów zachować, nawet będąc sporych rozmiarów motorówce. No i teraz z tych zwierząt takie wrażenie dosyć duże robią ptaki, których jest tam ogromna ilość. Zresztą Etiopia uchodzi za taki właśnie raj dla tych birdwatcherów, dla tych wszystkich miłośników ptaków z całego świata. Jest ich chyba tam z 800 gatunków, bardzo dużo gatunków ptaków drapieżnych, różnych gatunków sępów, które widuje się właściwie za każdym razem, kiedy człowiek tylko tam oczy zwróci w przestworza. Nie trzeba wyszukiwać tych sępów. Są zresztą strusie afrykańskie, które sobie biegają tam gdzieś po tych stepach, pustyniach. No i szereg gatunków, na przykład żobny czy kraski, o niezwykle jaskrawych kolorach, no i takich fantazyjnych po ogonach, człowiek się naprawdę nie może na nie napatrzeć. To są takie perełki nawet w miastach, nawet w takich krajobrazie niezbyt sympatycznym, jakiś tam trochę zdewastowanym, te ptaki się pojawiają, no i cieszą oczy. No są jeszcze oczywiście różne gatunki pawianów, to są wielkie zwierzęta, czy endemiczne dla Etiopii dżelady, które można w różnych miejscach oglądać, to one tak trochę te pawiany przypominają. No to jest jednak taka egzotyka, zupełnie coś innego, z czym się nie spotkamy poza Afryką w innych rejonach na świecie.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiałam z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z Tatrzańskiego Parku Narodowego.